Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Renata Rada, dzień dobry. Najczęściej rozpoznawanym na świecie nowotworem jest rak piersi. Odpowiada za 12% wszystkich zachorowań na raka. Szacuje się, że 1 na 8 pań zachoruje w pewnym momencie swojego życia na raka piersi. Może to być każda z nas, nasza mama, siostra, koleżanka, znajoma. Rzadko, ale rak piersi może też dopaść mężczyznę. Dzisiejszy program Szlachetne Zdrowie jest dla tych, którzy walczą z rakiem piersi i dla pozostałych, by go w porę wykryli, jeśli się pojawi. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są eksperci Białostockiego Centrum Onkologii, specjalista chirurgii onkologicznej, doktor nauk medycznych Karol Rogowski oraz onkolog kliniczny Karolina Wińsko-Szczęsnowicz. Witam Państwa.
Dobry Państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Zaczniemy od informacji dla osób, u których zdiagnozowano raka piersi. Co to jest leczenie oszczędzające, bo coraz częściej właśnie o takim leczeniu słyszymy.
To jest jedna z metod leczenia chirurgicznego, ponieważ pierś można albo amputować, albo zaoszczędzić. Leczenie oszczędzające to jest wtedy, kiedy zaoszczędzamy pierś, czyli zazwyczaj wycinamy zmianę złośliwą przy zostawieniu pozostałej tkanki zdrowej.
Ale nie każdy kwalifikuje się do takiego leczenia.
Na szczęście coraz więcej pacjentek. Okazuje się, że to leczenie ma lepszą przeżywalność w długofalowej tak jakby obserwacji i przede wszystkim pozwala zachować własną pierś i nie musimy w żaden sposób jej rekonstruować, bo rekonstrukcje piersi też mają swoje wady.
A jakie panie nie mogą z takiego leczenia skorzystać? Kiedy rak jest już zbyt zaawansowany?
Na pewno kiedy już nacieka skórę, to już jest taki moment, w którym niestety trzeba amputować pierś.
A dodatkowo, jeżeli chodzi o przerzuty do węzłów chłonnych?
Wszystko zależy od tego, czy stosujemy leczenie przedoperacyjne, czy jest chemioterapia, czy
czyli
potem jest
nawet
dobra.
Jak są, jest już obecność komórek rakowych w węzłach chłonnych, to nadal możemy pierś oszczędzić?
Jeśli jest dobra odpowiedź na chemioterapię, to myślę, że tak. Karolina, co ty myślisz na ten temat?
Myślę, że tak, że też przy dobrych podtypach nowotworów, przy takim o dość dobrym rokowaniu, jak najbardziej możemy tutaj mówić o leczeniu oszczędzającym, też w przypadku pierwotnie rozpoznanych przerzutów w węzłach chłonnych. Jak najbardziej tak.
Od diagnozy do momentu rozpoczęcia leczenia, ile czasu upływa? I co to są te podtypy? W którym momencie je się wykrywa i od jak uzależnione jest później leczenie?
Wszystko zależy od ośrodka, prawda? Natomiast my mamy tak to skonstruowane, że naprawdę chyba najszybciej w Polsce w tej chwili, czyli od pierwszej wizyty do 10 dnia,
tak,
to już mamy konsylium, w którym jest decyzja o jakie będzie pacjent miał zastosowane leczenie. Podtypy są badane z tkanki guza. Czyli to już jest, zaczyna się wszystko z momentem biopsji gruboigłowej, bo w piersi wszystkie zmiany powinny być badane biopsją gruboigłową, nie cienkoigłową, co jest bardzo ważne, bo jeśli badamy podtypy molekularne, to ilość tkanki musi być na tyle duża, żeby można było je zbadać.
Tak, a te podtypy jakby są bardzo istotne do tego, żebyśmy my, szczególnie jako my onkolodzy, mogli później zaproponować najbardziej optymalne leczenie dla naszych pacjentek, żeby to leczenie było jak najbardziej celowane. My w ogóle w onkologii teraz mówimy o takiej personalizowanej onkologii, o czymś, żeby z całej grupy naszych pacjentów, takiej dużej tak naprawdę całej grupy, wybrać te pacjentki, które z danego leczenia odniosły jak największą korzyść. Dlatego staramy się dzięki jakby też naszym patomorfologom, tak, bo oni głównie to oceniają, oni nam oceniają podtyp biologiczny, ekspresję receptorów steroidowych, receptora HER2, jak też oceniają nam KI67, który mówi nam jakby o takim jakby o tym, jak szybko nowotwór się dzieli, o tym, czy jest bardziej agresywny lub mniej. I dzięki temu my możemy to leczenie, czy neoadiuwantowe, czy też później już po zabiegu leczenie uzupełniające pacjentkom zaproponować.
A czy zdarza się, że pacjentka ma taki rodzaj raka, taki podtyp, że ciężko wam znaleźć odpowiedni sposób leczenia?
Z reguły jakby no, musimy pamiętać o tym, że jeżeli pacjentki wykrywają zmianę na wczesnym etapie, to jest najlepsze możliwe i to jakby profilaktyka jest najlepszą metodą leczenia tak naprawdę. Czyli im wcześniej rozpoznamy chorobę, tym wcześniej jakby możemy pacjentkom zaproponować leczenie, które da im jak najlepsze rokowanie, tak? I jak największą szansę na wyleczenie, która i tak myślimy, że w nowotworach piersi jest dość dobra, tak? Nasze pacjentki mają z reguły, jeżeli wcześniej zmiana jest wykryta, dość dobre rokowanie.
Wspomniał pan o biopsji, a tymczasem u wielu osób cały czas panuje przekonanie, że jak zrobi się biopsję, to wtedy komórki rakowe rozleją się po całym organizmie.
Na szczęście nie dotyczy to raków, szczególnie raków piersi. Oczywiście są nowotwory bardziej złośliwe, które nazywają się inaczej, na przykład mięsaki, bo mamy nowotwory złośliwe i to w tej grupie nowotworów złośliwych mamy dużo nowotworów, czyli to są czerniaki, raki, mięsaki, białaczki, szpiczaki, chłoniaki, więc to wszystko zależy od tego, z jakiej tkanki się wywodzą. Na szczęście raki nie są na tyle agresywne, wolno, wbrew pozorom, rosną, bo to nie są tygodnie, ani dni, często nie miesiące, tylko lata, więc to na szczęście raki nie przerzucają się po biopsji. Ani nie wchodzą nigdzie w bliznę po biopsji.
No i też musimy pamiętać o tym, że znowu, im wcześniej coś rozpoznajemy, ta diagnostyka w oparciu tak naprawdę o biopsję grubą i głową, my możemy dopasować to leczenie najbardziej optymalnie, najlepiej dla danego pacjenta, niezależnie jaki to jest tak naprawdę nowotwór. My dzięki histopatologii tak naprawdę poznajemy biologię tej choroby i dzięki temu możemy pacjentów leczyć.
Nie tylko histopatologia, nie tylko rodzaj molekularny jest ważny, ale też wielkość. To jest też przede wszystkim, które stopniuje nam, tak jakby daje nam stopień zaawansowania nowotworu i rokowanie od razu.
A najlepsze, najnowsze terapie jakie są i czy jesteśmy tutaj w światowej czołówce, jeżeli chodzi o ich zastosowanie?
Czy w mojej ocenie w ogóle onkologia to jest taka dziedzina, która rozwija się w mgnieniu oka. Jak przyszłam do pracy te 12 lat temu mniej więcej, to były cytostatyki. Była chemioterapia klasyczna, leczenie, powikłania. Wszystko było dość jasne i jakby... Mało było przełomowych jakby momentów, natomiast później zaczęła się ta magia cała i naprawdę my mamy tyle nowych leków. Mamy koniugaty, czyli połączenie cytostatyków z przeciwciałami monoklonalnymi. Celujemy w dane jakby komórki w guzie, w dane receptory. Immunoterapia, czyli jakby pobudzanie układu odpornościowego pacjenta do walki z chorobą. To jest dodatek szczególnie w raku piersi, w innych nowotworach też w monoterapii stosowana. Natomiast w raku piersi stosujemy z reguły to razem z chemioterapią, czyli w połączeniu z chemioterapią. I w raku wczesnym, i też w chorobie zaawansowanej już teraz. I jak najbardziej te nowe metody dają nam naprawdę czasem spektakularne efekty. I to jest takie bardzo optymistyczne i zawsze każdy mówi, że onkologia to tak z reguły się smutno kojarzy. Natomiast ja myślę, że to jest tak przełomowa teraz dziedzina i tyle, coraz więcej się dzieje, że tych możliwości mamy naprawdę dużo.
A czy wszystkie leki dostępne w onkologii są na liście leków refundowanych w Polsce? Czy tutaj musicie walczyć czy o to, żeby jakiś pacjent mógł skorzystać z refundacji?
Na tym etapie myślę, że jeżeli chodzi o program lekowy, no bo to są te nowe terapie dostępne w ramach programu lekowego z reguły, ewentualnie RDTL, czyli wnioski takie, które piszemy dla danego pacjenta na jakiś lek. Natomiast jeżeli chodzi o raka piersi, wydaje mi się, że nie mamy czego się wstydzić w porównaniu jakby z krajami europejskimi. Pozostałymi, no jedynie mamy jeden lek, którego nie mamy, nie jest dostępny, a jest zarejestrowany w Europie, czyli abemacyklib we wskazaniu wczesnego raka piersi w leczeniu uzupełniającym. Natomiast nadal, szczególnie w zeszłym roku, około listopada, tych leków sporo weszło i mamy ten wachlarz możliwości, którego jakby wcześniej nam zdecydowanie brakowało.
Mówiliśmy o terapiach, ale zdarzają się też powikłania po tych nowych terapiach, czyli jakie?
Tak jak mówiłam o tych wszystkich nowoczesnych terapiach, to powikłania to jest coś, co jakby nikt z nas nie lubi powikłań. Co prawda jakby musimy pamiętać o tym, ostatnio gdzieś czytałam jakieś doniesienie odnośnie ankiety na 800 chyba Polakach. Jakoś tak, że ogólnie badane było to, czy skąd czerpią informacje i wiedzę odnośnie swojego leczenia i tak dalej. Okazuje się, że około 90% z tych badanych sami się diagnozowali w sieci. Więc jakby też jeżeli chodzi o powikłania...
Ja rozumiem jeszcze sieci,
informacji.
Ale na stronach medycznych, na profesjonalnych. Tak. A co innego, kiedy korzystamy z forów?
Jasne, no jakby internet, my też korzystamy z internetu w celu jakichś tam publikacji naukowych, danych i też...
Trzeba wiedzieć, gdzie szukać.
Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. I jakby no... Trzeba o tym pamiętać, że kwestia powikłań, czasem pacjentki przychodzą na pierwszą wizytę i mówią, że one nie będą się leczyć, bo one przeczytały w internecie, że coś tam. I jakby
ale
najbardziej przeraża nas
tak
to, czego
nie
znamy.
Ale samo na konkretną terapię też będzie reagować.
Tak, oczywiście. I jakby też trzeba pamiętać o tym, że najwięcej piszą te pacjentki, które się faktycznie czują źle, czy coś się zadziało. A jest to tylko jakaś część tych pacjentek z wszystkich naszych leczonych,
większość
dlatego...
Pacjentek jednak nie ma powikłań, prawda? Natomiast
większość
mamy tutaj
pacjentek nie ma powikłań.
Albo powikłania,
dokładnie.
Albo utraty życia, tak? W tym przypadku, jeśli to jest choroba nowotworowa.
Tak.
Więc...
Nie, no jakby w kwestii powikłań my w onkologii też lubimy mieć wszystko czarno na białym. My lubimy mieć tak naprawdę wszystkie powikłania, jesteśmy w stanie podzielić w stopniach jakby ciężkości tych powikłań i to też my czasem pytamy o takie charakterystyczne cechy jakieś tam u pacjentek odnośnie tych powikłań, ale to po to, żeby to w jakimś stopniu skategoryzować i działać w momencie, kiedy te powikłania się zaczynają, żeby zainterweniować na jak najwcześniejszym etapie i to jest jakby klucz do tego, żeby później sobie z nimi radzić.
Nie zapominajmy, że gro pacjentów ma dodatkowo inne choroby, jakieś internistyczne, współistniejące, tak, które też mogą nasilać powikłania leczenia onkologicznego. A tak jak mówię, ja nie lubię się skupiać na powikłaniach, bo powikłań nie ma ten, kto nic nie robi oczywiście, natomiast no, jest to chyba mała grupa.
Ale zanim przystąpimy do leczenia, można coś zrobić, żeby uniknąć ewentualnych powikłań?
Jako chirurg muszę powiedzieć, żeby rzucić palenie. Bo jeśli dbamy o jakość skóry potem w przyszłości, a skóra w piersi jest bardzo ważna, bo rak nie wywodzi się ze skóry piersi, tylko z gruczołu piersiowego, a skóra pokrywa gruczoł piersiowy. Jeśli chcemy cokolwiek w przyszłości zrobić fajnego z piersią, to jakość tej skóry powinna być dobra. Czyli unikamy palenia przynajmniej 10 lat. To nie jest tak, że ktoś rzucił wczoraj palenie czy miesiąc temu, palił paczkę dziennie czy więcej już całe życie, to jednak ta skóra nie ma czasu się odbudować. Jeśli potem chcemy robić rekonstrukcję na implancie, gdzie tylko skóra pokrywa dany implant, to jakość skóry jest najważniejsza w zasadzie. I każdy to rozumie. Tak samo kontrolowana cukrzyca, tak? Żeby ta cukrzyca nie była jakaś, żeby wartości glikemii nie były, czyli cukru we krwi nie były jakieś wiecznie ponad 200, tak?
Tak, i też na pierwszej wizycie, żeby faktycznie nam powiedzieć o tych wszystkich chorobach, które pacjentki mają i mówić o tym jasno i przejrzyście, bo też to warunkuje nasze możliwości i dopasowanie do nich jakby sposobu leczenia, ale też jakby optymalny taki poziom odżywienia, to żeby pacjentki się, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, to wszystko ma przełożenie później na to, jak to leczenie tolerują, na pewno. Jakby pacjentki, które już wyjściowo są takie bardziej kruche i jakby mniej aktywne, później z reguły te powikłania są trochę bardziej nasilone, natomiast panie, które faktycznie mają zdrowy tryb życia i dbają o siebie przez większość lat, też często wcześniej wykrywają też nowotwory, bo robią badania profilaktyczne, tak? Natomiast faktycznie one te powikłania mają w mniejszym stopniu jakby nasilone.
Jeśli rozpoczynamy leczenie onkologiczne lub jesteśmy tuż po, ale przed całą serią później badań kontrolnych. Mówi się, że ruch to życie, ale jakie sporty najlepiej uprawiać? Czy można się forsować, jeśli wcześniej byliśmy na przykład fanatykiem biegania?
Ja to lubię zawsze mówić, że choroba nowotworowa nie powinna wpływać na nasze dalsze życie. Czyli jeśli biegaliśmy do tej pory, to uważam, że powinniśmy dalej biegać. Jeśli nie ma przeciwwskazań oczywiście, jakichś kardiologicznych, bo niektóre leki też obciążają serce, prawda?
Więc wszystko w granicach zdrowego rozsądku, tak naprawdę.
Zdrowego rozsądku w skrócie można powiedzieć, że 3 razy w tygodniu, tak, po 45 minut. Jakiś taki wysiłek intensywny, to się nazywa kardio, żeby wejść trochę w spalanie tkanki tłuszczowej, która też jest pronowotworowa. Natomiast
teraz też na tegorocznym kongresie ASCO były takie doniesienia odnośnie pacjentek, które były nawet w trakcie leczenia, nie tylko po leczeniu raka piersi, czyli były w trakcie jakby chemioterapii i było duże badanie przeprowadzone na tej grupie pacjentek i faktycznie 3 razy w tygodniu spacer, zwykły spacer, niwelował o 40% działania niepożądane i objawy związane z chemioterapią, co wydaje się być no taką zwykły spacer jakiś z kijkami czy cokolwiek. Nikt nie każe biegać, nikt nie każe się forsować, robić siłowych jakichś ćwiczeń, tak? Natomiast faktycznie samo dotlenienie, sam spacer, sama jakakolwiek aktywność, rozruszanie tych mięśni, jak najbardziej 40% to nie mało, tak? Zmniejszenie tych objawów niepożądanych to dość dużo.
Wspomniał pan, że tkanka tłuszczowa jest pronowotworowa, a cukier? Czy osoby chore onkologicznie mogą jeść cukier?
W piramidzie żywieniowej WHO cukier jako cukier złożony jest wskazany. Tak, czyli nie skupiajmy się na cukru, bo teraz część osób, które to wysłucha nas, uzna, że cukier jest zły, natomiast cukier jest bardzo ważny do funkcjonowania niektórych narządów, więc odpowiedniej procentowość.
Ale też taki panuje pogląd, że cukier jest pożywką dla raka.
Znaczy cukry proste, to należy unikać w napojach gazowanych czy w słodyczach, natomiast cukry jako cukier złożony w ryżu, w makaronie, no to jest jak najbardziej wskazany i jest potrzebny nam do życia.
Cukierki, czekoladki, ciasteczka.
To ogólnie nie jest dla nikogo zdrowe, tak
wszystko
naprawdę.
Wszystko jest dla ludzi, tak? Ja mam takie podejście. Ale jeśli mamy ochotę, oczywiście nie jemy całego opakowania ptasiego mleczka na raz, tylko jeśli mamy się ograniczyć do 2-3 kawałeczków.
Na ten moment nie mamy żadnych doniesień twardych, naukowych co do tego, żeby dany pacjent nie mógł spożywać cukierków, tak? Że jakby pacjenci w trakcie leczenia onkologicznego bożewiraka. Jakby radykalne, ogólnie każde radykalne zmiany, czy w stylu życia, czy odżywianiu, czy w ogóle jakby takim codziennym postępowaniu w trakcie leczenia onkologicznego, też nie są dobre, nic radykalnego, bo my czasem jak coś się psuje, coś się dzieje, my nie wiemy po czym, czy po naszym leczeniu, czy po tych radykalnych zmianach, czy pacjentki czasem przechodzą na jakieś radykalne diety, no to znowu ten internet, który jest źródłem dużej dawki chaosu i przerażenia tak naprawdę. I to nie jest dobre miejsce, żeby szukać tych informacji, takie strony przykładowo gdzieś tam, które pierwsze wyskakują.
I pamiętajmy o zdrowej diecie, bo to nie tylko profilaktyka przeciwnowotworowa. Podaliśmy garść informacji dla tych, co walczą z rakiem piersi. A teraz dla pozostałych, by go w porę wykryli, jeśli się pojawi.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jak już wspomnieliśmy, 1 na 8 pań w pewnym momencie swojego życia zachoruje na raka piersi. Ktoś z naszego bliższego czy dalszego otoczenia będzie chory. Tą chorobę, choć rzadko, mogą też mieć mężczyźni, ponieważ się tego nie spodziewają. Mogą to zbagatelizować. Na co powinni panowie zwracać uwagę?
U panów, jako że jest mało tkanki gruczołowej, więc ta okolica zabrodawkowa, która akurat u mężczyzn ma, jeśli dojdzie do rozrostu tkanki gruczołowej, to zabrodawką często zaczyna ona boleć. Zazwyczaj to nie jest rak czy choroba nowotworowa, to jest ginekomastia z różnych powodów, czy od leków u starszych panów, czy z zaburzeń jakichś takich hormonalnych, ale jeśli u panów to jest dużo bardziej wyczuwalne, ta okolica zabrodawkowa, no i często bolesna, więc nie wiem, czy już teraz o tym powiedzieć, ale oczywiście w Białostockim Centrum Onkologii jest poradnia chorób piersi, do której nie trzeba mieć skierowania, więc wystarczy zadzwonić, zarejestrować się, podać swoje imię, nazwisko i zapraszamy. Więc to jest, ścieżka jest najprostsza, prostsza niż chyba do lekarza rodzinnego, bo łatwiej się do nas dodzwonić, natomiast czy przyjść na piechotę i wtedy na pewno ta diagnostyka nabierze rozpędu i załatwimy sprawę tak jak trzeba. To samo dotyczy kobiet, prawda?
Kobiety robią USG, mammografię, a jak mężczyźni mogą się badać? No to najczęściej, tego, gdy już boli.
Najczęściej to robimy USG u mężczyzn, bo mammografię nie zawsze da się zrobić. Nie zawsze ta ilość skóry, czy tkanki tłuszczowej, tkanki gruczołowej jest na tyle duża, żeby można było zrobić mammografię, prawda? Natomiast
z reguły mężczyzn faktycznie USG jest tym takim pierwszym badaniem, które, jak jest jakieś podejrzenie, które wykonujecie w poradni chorób piersi, tak?
Tak, i co warto powiedzieć, że nie zawsze z ginekomastii albo rzadko z ginekomastii powstaje rak piersi, czyli to muszą być dodatkowe jakieś czynniki. Czasami mamy jakieś mutacje, o których nie każdy pan musi wiedzieć o tym, ale czasami te mutacje są jakoś powiązane też z rakiem prostaty.
Takie przeświadczenie, że jakby mutacje BRCA1, 2, jeżeli wiemy, że pacjentki je mają, że tylko córki badajmy, tak? A to właśnie chodzi o to, że właśnie rak piersi u mężczyzn też bardzo często, jeżeli jest, to jest związany z mutacjami w genach BRCA1, BRCA2.
U mężczyźni dużo rzadziej się badają, w zasadzie można
tak
powiedzieć.
Tak, i jakby też no, tą genetykę rzadziej robią, bo jakby mężczyzna, a musimy pamiętać, że to mutacje BRCA1 to nie tylko rak piersi, BRCA2, ale też rak trzustki, rak prostaty u mężczyzn, to też są te nowotwory, które są związane z tymi mutacjami.
Dla kogo USG, a dla kogo mammografia? Czy tutaj tym czynnikiem decydującym jest wiek?
To jest kwestia indywidualna, bo niektóre starsze panie mają bardzo dużo tkanki gruczołowej, kiedy to badanie mammograficzne nie zawsze jest diagnostyczne, więc to już o tym decyduje lekarz badający palpacyjnie, czy tam klinicznie pacjentkę, który widzi, jaki rodzaj badania będzie optymalny dla danej pani. Oczywiście mamy jeszcze dodatkowe narzędzia, takie pogłębionej diagnostyki, mammografię z kontrastem, czy na samym końcu rezonans magnetyczny też z kontrastem, więc tak jakby już... Może my decydujemy już o tym.
Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę mammografia profilaktyczna to jest to badanie najlepsze, najskuteczniejsze, takie populacyjne, które faktycznie korzyści dalsze przynosi.
Jest darmowa, tak samo jak USG.
Jest darmowa,
i dla kogo,
i teraz
w jakim wieku tutaj?
45-74 lata. Teraz od jakiegoś czasu te kryteria się zmieniły, żebyśmy jak największą grupę pacjentek mogli badać. I faktycznie widzimy te młode panie po 45 roku życia już teraz na konsyliach, które przychodzą, bo wiedziały, że te badania mogą zrobić, bo wcześniej było to powyżej 50 roku życia. I te młode kobiety bardziej jakby świadome, tak się wydaje, przychodzą, bo zrobiły tę mamografię. I my rozpoznajemy wtedy często bardzo małe guzki.
Często milimetrowe, które po prostu no, cieszą się tak jakby największą przeżywalnością.
Tak.
Bo wtedy właśnie możemy
jak
zastosować
najmniej obciążającym leczeniem, tak? Też to jest ważne, że wtedy...
Najkrótsze leczenie wtedy jest.
Tak.
Najmniejszy zakres leczenia.
A w jakim wieku dziewczęta powinny już badać swoje piersi?
Powyżej 20 roku życia tak naprawdę samo badanie piersi co miesiąc każda kobieta powinna robić. W rodzinach obciążonych, jakby nawet u pacjentek, mówi się o tym, że powyżej 18 roku życia gdzieś już powinno to samo badanie występować.
Co robić, by nie mieć raka? Czy przy odpowiednim stylu życia można tej choroby uniknąć?
Niestety nie. Niestety jedynie to badania często wykonywane, czy tam odpowiednim z odstępem czasu. Oczywiście nie bać się tych badań, to jest najważniejsze, bo dużo pacjentek przychodzi z dużym zaawansowaniem, mówi, że bała się przyjść do lekarza, że będzie czekało jej leczenie. Faktycznie, jeśli boimy się i ten guz rośnie, to to leczenie będzie agresywniejsze. Czyli jeśli coś nas martwi, coś wyczuwamy, to zapraszam jak najszybciej, to wtedy to leczenie faktycznie będzie mniej agresywne.
I na zakończenie o ważnej inicjatywie, która ma na celu wsparcie pacjentek chorujących na nowotwór oraz ich bliskich. Szczegółowo będzie można dowiedzieć się o tematach, które między innymi dzisiaj poruszaliśmy w programie. W sobotę w Białymstoku będzie 4. ogólnopolska konferencja dla pacjentek w trakcie i po leczeniu raka piersi. Chcę być świadoma i wiedzieć więcej. Będzie to spotkanie z prelekcjami i dyskusjami na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi. I to wszystko będzie się działo w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ulicy Kościelnej w Białymstoku. Czy można jeszcze się zapisać?
Można się zapisać jak najbardziej na stronie pierwsi.eu. Możemy się zarejestrować na naszym Facebooku Białostockiego Centrum Onkologii. Też te informacje wszelkie można znaleźć. Bardzo serdecznie zapraszamy. To już 4. raz, kiedy organizujemy tę konferencję i naprawdę cieszy się dużą popularnością. Co jest bardzo jakby taką cenną wartością tej konferencji, to to, że pacjentki współtworzą program. One proponują tematy, zagadnienia, o których chcą rozmawiać i my staramy się stanąć na wysokości zadania i na te pytania odpowiadać. I też będzie dużo atrakcji, powiedzmy, jakieś typu samobadanie, fantomy, to gdzie pacjentki jak mogą się badać, więc jak najbardziej zapraszamy.
To jest niesamowita inicjatywa, która łączy tak jakby świat naukowy z pacjentem, gdzie poruszane są zarówno tematy też naukowe, bo tam są też tematy dotyczące leczenia nowoczesnego, jak i problemów pacjentek. Mamy zawsze gościa specjalnego, w tym roku nie zdradzę, ale zapraszam, żeby się dowiedzieć. To jest autorka książki. Nie zdradzę imienia,
nazwiska. Tytuł jest bardzo ciekawy.
Tak, Karolina, przypomnisz mi tytuł?
Może wszyscy przeczytają na Facebooku.
Okej, dobrze. Ale
dlaczego? Ja mogę to powiedzieć.
No to pani niech powie.
No najwyżej będzie na mnie. Seks bez cycków.
Tak, no bo to też porusza sferę intymną, która jednak jest bardzo ważna w życiu ludzi, też również po leczeniu onkologicznym, kiedy to trzeba tak jakby, tak jak wcześniej powiedziałem z tym sportem, że nie zmieniajmy dotychczasowego stylu czy dobrych nawyków, tylko kontynuujmy te dobre nawyki, może unikajmy tych starych, złych nawyków, żeby po prostu żyć jak dotychczas, żeby po prostu, bo większość pacjentek z małym rakiem będzie żyła do długiej starości.
Ja tylko dodam, że można też online uczestniczyć w tej konferencji, bo nie każda pacjentka chce się pokazywać gdzieś tam publicznie, tak? I nie każda ma ochotę w trakcie leczenia albo czuje się na tyle, żeby przyjść i uczestniczyć. Dlatego też jak najbardziej online zapraszamy, można się zarejestrować i później uczestniczyć.
Ilu uczestników przewidujecie?
Nie wiemy.
Ile w centrum?
Nie ma limitów. Jakby my zapraszamy każdego i na pewno wtedy dla każdego znajdzie się miejsce.
A w ubiegłym roku ile osób uczestniczyło?
Cała ta sala była tak naprawdę zapełniona. Nie wiem, ile tam jest miejsc siedzących.
Kilka.
Online też na pewno była dość duża jakby frekwencja. Więc...
To będzie 6 godzin intensywnego spotkania, Kogo zaprosiliście z naukowców?
Będę ja.
Ja nie będę miał
już układu, warto przyjść dla pani doktor.
Właśnie, przyjdę do pani doktor posłuchać.
Tak, o powikłanie.
Natomiast będzie docent Leszek Kozłowski, będzie pani doktor Bogumiła Arukowicz-Czartoryska.
Nasi kierownicy naszego breast unitu.
Więc osoby, które na co dzień zajmują się rakiem piersi, które mają no, potężną wiedzę.
Będzie też pacjentka, która jakby będzie mówić o leczeniu, które ostatnio przeszła, więc jakby też może doda otuchy pacjentkom, że teraz jest po, czuje się dobrze, czy zresztą zobaczymy, co powie, jakby nie wiemy, tak? Więc myślę, że to też będzie fajne. Będzie dermatolog, który będzie mówić o pielęgnacji skóry w trakcie leczenia. Dietetyk, będzie też sporo aktywności fizycznej, co też jest coraz, tak jak mówiłam, już jakby nawet nasze duże onkologiczne jakieś tam doniesienia mówią o tym, że jest to bardzo ważne, więc staramy się wszystko to objąć w trakcie tej konferencji.
A zapisać cały czas można się, przypomnę stronę pierwsi.eu. Jest to konferencja nie tylko dla chorych, bezpłatna, ale dla każdego. I bezpłatna,
i
to też
kawa,
bardzo
też
ważne.
Przerwa kawowa bezpłatna.
A dobra kawa będzie?
Zawsze
najlepsza.
Bardzo dobra.
Bo kawa też jest zdrowa.
Tak, jest w piramidzie żywieniowej.
Wszystko w granicach zdrowego rozsądku.
Kawa, zielona herbata, więc jak najbardziej.
A dziś jak w porę wykryć raka piersi i jak z nim walczyć, gdy jednak usłyszymy tę diagnozę, mówili onkolog kliniczny Karolina Wińsko-Szczęsnowicz oraz specjalista chirurgii onkologicznej Karol Rogowski z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję państwu za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia za tydzień, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.